płynne przejście do kolejnego tematu. Krótko zmieniłem temat. Nazywam się Marcin Klimowski, w polskim oddziale Microsoft pracuję jako product manager, odpowiadam za Windows desktopowy na rynku komercyjnym. Miałem przyjemność zajmować się premierą Windows 7, Windows 8, w tym momencie mamy premierę Windows 10. I chciałem zacząć od tego, dlaczego taki tytuł. Taki tytuł dlatego, że Mariusz wspominał kilka razy w czasie keynote'u i w czasie swojej sesji o tym, że jednym z największych problemów jest zmiana w organizacjach, zmiana technologiczna. Jeżeli na przykład pracujemy na jednym systemie operacyjnym, tak jak to miało miejsce z XP-kiem przez na przykład 10 lat, to zaciągamy taki 10-letni dług technologiczny. No i później zmiana jakakolwiek technologiczna to jest jak przestawienie Titanica na nowe tory czasem. W wypadku Titanica to się nie udało, w wypadku Windows XP w większości organizacji to się już udało. Natomiast bardzo często skupiamy się tylko na tym, co się dzieje z punktu widzenia IT. Natomiast reakcja tak zwanego normalnego użytkownika bardzo często jest niestety taka. W momencie, kiedy dostają nowy system, tak? Nie chcę, nie będę, nie umiem. Ciężko jest czasem wytłumaczyć, że to nowe to naprawdę będzie lepsze, wygodniejsze, będzie szybciej działało. Co się dzieje? No, są takie sytuacje, gdzie użytkownicy zwierają szyki, mówią, że oni nie będą. I proszę Państwa, co my jako Microsoft staramy się zrobić z punktu widzenia tego, co się dzieje u użytkownika końcowego, żeby ci użytkownicy chętniej z nowego systemu korzystali? Po pierwsze, zapewne Państwo znacie już jakieś statystyki, jeżeli nie, to przypomnę. Mamy w tym momencie ponad 110 milionów urządzeń już pracujących pod kontrolą Windows 10 na świecie, z czego ponad 8 milionów w środowiskach biznesowych. Tutaj mówimy oczywiście o biznesie od SMB, do takiego dużego biznesu. W Polsce też mamy już szereg klientów, którzy intensywnie testują Windows 10, część już zaczęła wdrażać w produkcji. I teraz wracając do tego użytkownika. Co my robimy? Mariusz powiedział o czterech jakby takich filarach, gdzie inwestujemy. Liczba cztery bardzo nam się tutaj podoba. Ja też będę mówił o takich czterech głównych obszarach, w których z punktu widzenia użytkownika końcowego dużo fajnych rzeczy się dzieje. Po pierwsze, ten system to jest coś, co dla ludzi, którzy migrują z XP, z siódemki, z ósemki, to będzie dla nich wszystkich coś znajomego. Oni poczują się w tym systemie jak w domu. W Windows 8.1 wprowadziliśmy coś, co się nazywało boot to desktop w pewnym momencie, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, update w zeszłym roku bodajże na wiosnę, albo dwa lata temu na wiosnę, strasznie dawno to już było, to Windows 8.1. I ja rozmawiałem z jednym z klientów i dowiedziałem się wtedy, że słuchaj Marcin, to, że zrobiliście boot to desktop, to jest w ogóle naprawdę super sprawa, bo wreszcie nie muszę moim użytkownikom tłumaczyć, jak mają użyć czegoś nowego, i skróciło mi to na przykład 40 minut szkolenia per użytkownik. To jest autentyczny cytat. Więc Windows 10 wraca na 20. rocznicę menu start. To menu start jest hybrydą tego, co znaliśmy z siódemki i tego, co wprowadziliśmy w ósemce. Więc klasyczny użytkownik dostaje na początek swój desktop, dostaje swoje ikony na tym desktopie, prawda? Dostaje swoje ikony, mniej lub bardziej zabałaganione. Niektórzy użytkownicy przechowują na desktopie cały swój świat. Niektórzy używają systemu w taki sposób. Mają to do dyspozycji w łatwy sposób. Dostają całkowicie znajome środowisko. Wszystko jest tam, gdzie było. Jest parę nowych elementów, które możemy wyłączyć centralnie. Bo co tu jest ważne? Ważne jest to, że użytkownik czuje się znajomo, ale równocześnie my mamy kontrolę nad tym, jak on pracuje. System jest bardzo mocno kompatybilny z tym, co się działo na rynku dotychczas, jeżeli chodzi o hardware. Ten kolega, o którym Mariusz mówił o upgrade'ach, to byłem być może także ja. Ja miałem doświadczenia z upgrade'owaniem bardzo starych komputerów, takich z 2009, 2008, 2006, 2007 roku. No i tam na niektórych maszynach, na przykład, które leżały niewłączone przez kilka lat, trzeba było zainstalować najpierw Service Pack do Windows 7 i później przejść całą ścieżkę upgrade'ową ze wszystkimi patchami. No to zajmowało dwa wieczory, a nie jeden. Najpierw był upgrade do upgrade'owalnego systemu, a później właściwy upgrade następnego wieczora. Natomiast te upgrade'y wszystkie, proszę Państwa, działają bez większego problemu, jeżeli chodzi o sprzęt. Zachowują bardzo wysoką kompatybilność, więc użytkownik, który jest przyzwyczajony do jakiegoś urządzenia, będzie go mógł używać tak samo jak starego sprzętu, ale jeszcze lepiej. Co to znaczy jeszcze lepiej? No przede wszystkim pojawiło się parę ciekawych rzeczy w systemie. Nie wiem, czy to tutaj teraz zobaczymy. Na szybko zobaczymy. Po pierwsze wprowadziliśmy kompresję pamięci w systemie, dzięki czemu nawet starsze maszyny, zwłaszcza starsze maszyny, te, które miały wolniejsze dyski, gdzie system chciał sobie coś wysłopować, bo mu zabrakowało pamięci i walił to na dysk, będą to robiły rzadziej. W związku z tym sam upgrade do 10 z punktu widzenia użytkownika końcowego to jest coś, co spowoduje, że maszyna będzie się zachowywała zdecydowanie wydajniej. O wydajności będą jeszcze mówili koledzy z Intela na przedostatniej sesji, będą pokazywali ciekawe rzeczy. Kolejna rzecz, która się pojawia, ja tutaj będę takie szybkie przykłady tylko wybierał, to jest coś, co przychodzi ze świata mobilnego. Windows 10 to jest jeden system, który, usłyszycie to zdanie Państwo dzisiaj pewnie na każdej sesji, to jest jeden system, który pracuje na wszystkich kategoriach sprzętu i czerpie też z tego, co myśmy wypracowali na wszystkich kategoriach sprzętu. Czyli na przykład z Windows Phone'a przyszedł do Windows 10 tak zwany battery saver. To jest narzędzie, które służy do tego, ni mniej ni więcej, żeby zarządzać użyciem baterii przez poszczególne aplikacje, dzięki czemu, to jest od zrebootowania maszyny, użycie energii, widać, że dzisiaj siedzę głównie w settings, system lepiej zarządza energią. Ten sam hardware będzie nam dłużej potencjalnie pracował na baterii, dlatego że system potrafi w brutalniejszy sposób oszczędzać tę energię. To są rzeczy, które zaczęliśmy wybudowywać bardzo mocno w Windows 8. Cały czas w tym kierunku bardzo mocno idziemy. Kolejna rzecz, bezpieczeństwo. O bezpieczeństwie będzie dzisiaj długa, osobna sesja. Ja tutaj powiem tylko o dwóch krótkich rzeczach. Pierwsza rzecz to będzie Windows 10 Mobile. Kto z Państwa ma Windows Phone'a? To jest całkiem sporo ludzi. Powiedziałbym, że statystyczna nadreprezentacja. Bardzo nam miło. Proszę Państwa, w Windows Phone 8.1, jeżeli chcemy to urządzenie zaszyfrować, musimy je podłączyć do rozwiązania MDM-owego, Mobile Device Managementowego, dlatego że nie możemy sobie kliknąć wewnątrz telefonu, weź zaszyfruj. W Windows 10 użytkownik końcowy może już to urządzenie zaszyfrować bez pośrednictwa MDM-a. To jest jedna z takich poważniejszych zmian, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla użytkownika końcowego, tam gdzie nie zarządzamy urządzeniem. Jeżeli chodzi o dziesiątkę, wprowadzamy szereg zmian. Jedna z takich przyjemniejszych zmian to jest możliwość zapisania klucza odzyskiwania do BitLockera do chmury, do AAD. Ja tutaj używam w tym momencie, proszę Państwa, buildu z wczoraj, 10.5.8.6 insiderskiego. To jest build już bardzo zbliżony do tego, co będziemy przypuszczalnie wypuszczali w najbliższych dniach finalnie. Kolejna rzecz, która się zmienia w dziesiątce, to jest możliwość wykorzystania mechanizmu AMSI, czyli Advanced Anti-Malware Scan Interface, do sytuacji, w których ktoś próbuje zrobić elewację na poziom administratora. AMSI to jest taki interfejs, który pozwala na stosowanie mechanizmów antywirusowych, antymalwareowych zaszytych w systemie, zainstalowanych w systemie do skanowania danych wpuszczanych do aplikacji. Zanim jakieś dane zostaną przez aplikację zrealizowane, wykonane, aplikacja na nich coś, cokolwiek zrobi, te dane są najpierw skanowane. Więc tego typu wynalazki się pojawiają i to jest coś, co powoduje, że ten sam sprzęt po zupgrade'owaniu do dziesiątki będzie nie dość, że znajomy, to bezpieczniejszy, wydajniejszy i tak dalej. Kolejny obszar to jest to, w jaki sposób system można sobie z jednej strony spersonalizować, bo mamy menu start, które jest dużo bogatsze od tego, co użytkownicy mieli w Windows 7. Mamy tutaj znane już i raczej lubiane kafelki, które są i w Windows Phone, i w Windows Mobile, i w tym momencie zostały w Windows 10 oczywiście. Niczego nie wyjmujemy z systemu przy upgrade'zie, ale jako dział IT zastanawiamy się regularnie, i to jest znowu rzecz, która się była bardzo istotna na etapie Windows 8, my się na tym dużo nauczyliśmy, w jaki sposób zarządzić takim interfejsem, prawda? Dlatego, że użytkownicy na przykład może nie ogarniają do końca tego, co się tutaj dzieje, albo na przykład chcemy zdefiniować cały ten interfejs użytkownika. Więc z jednej strony możemy albo za pomocą funkcji kontroli interfejsu użytkownika, która jest zaszyta w Windows Enterprise, ściągnąć taki przykładowy obraz ekranu startowego, zapisać go jako XML-a i później wrzucić jako standard dla użytkowników. Możemy także, jeżeli chcemy, na przykład doinstalować sobie funkcjonalności z Windows Embedded, takie, które pozwalają nam na już bardzo dokładną kontrolę interfejsu użytkownika, gdzie bardzo dokładnie definiujemy, co dane urządzenie może zrobić, tak? Oczywiście dla ludzi, którzy mają prostsze potrzeby, na przykład chcą mieć możliwość zamiany urządzenia tylko na przykład w kiosk, także użytkownik nie ma w ogóle kontroli nad interfejsem użytkownika, tylko po zalogowaniu pojawia mu się aplikacja. Mamy to, co wprowadziliśmy w Windows 8.1, czyli tryb przypisany, Assigned Access. Te wszystkie rzeczy, których gdzieś tam nauczyliśmy się na etapie ósemki, pozostają. Kolejna rzecz, która się pojawia w systemie, to jest Windows Hello. Co to jest Windows Hello, proszę Państwa? Windows Hello razem z Microsoft Passport to jest nasz pomysł na to, żeby się pozbyć systemu haseł. W praktyce będziemy to pokazywali na ostatniej sesji o urządzeniach. Natomiast jaka idea stoi za Windows Hello? Czytniki linii papilarnych, taką prostą biometrię mieliśmy w urządzeniach od, nie wiem, 10 lat przynajmniej, prawda? Tylko że był jeden kłopot. Każdy producent implementował to w inny sposób. I to nie mówię nawet o hardware'ze, tylko o tym, jak się to zachowywało na poziomie systemu operacyjnego. Kupowaliśmy sprzęt od Lenovo, mieliśmy ThinkVantage coś tam, kupowaliśmy od Dell'a, mieliśmy jakieś dellowskie rozwiązanie, kupowaliśmy od HP komputer, mieliśmy hapowskie rozwiązanie, od Fujitsu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Co producent, to inny sposób zachowywania się tego rozwiązania. I jeszcze kłopot był taki, że te rozwiązania, one wykorzystywały biometrię, ale na przykład do tego, żeby skeszować nasze hasło lokalnie na maszynie i później je po prostu odegrać, prawda? To był jakby taki schowek chroniony biometrią najczęściej. W Windows 8 wprowadziliśmy coś, co nazywa Windows Biometric Framework, struktura biometryczna, która ustandaryzowała to, w jaki sposób podchodzimy do biometrii na poziomie OS-u. W Windows 10 biometria jest wykorzystywana w tym momencie do odblokowywania czegoś, co nazywa Microsoft Passport. Microsoft Passport to jest technologia, która zamienia, trywializując, urządzenie w kartę inteligentną de facto. Jeżeli ja korzystam dzisiaj z Microsoft Passporta do logowania się, to moje aplikacje widzą to tak, jakbym ja się uwierzytelniał kartą inteligentną. I Windows Hello to jest rozwiązanie, które pozwala mi za pomocą gestu biometrycznego bądź za pomocą PIN-u na odblokowywanie tych poświadczeń asymetrycznych, które mam przechowywane na moim urządzeniu. I teraz pojawia się zawsze standardowe pytanie, no fajnie, PIN, prawda? Odblokowujemy urządzenie PIN-em, wszyscy mają PIN 4-1, 4-5 i tak dalej. Albo no fajnie, fajne jest to Hello, czytnik linii papilarnych, skanowanie twarzy i tak dalej, no ale tutaj cały czas ten PIN musi być, prawda? Jak to, proszę Państwa, działa? Działa to otóż w ten sposób, że ten PIN to nie jest ten PIN, który byśmy znali. W Windows 8.1 można było się logować na kilka sposobów do systemu. Można się było logować za pomocą hasła obrazkowego, hasła zwykłego i za pomocą PIN-u. Tylko że w 8.1 PIN to był tak zwany convenience PIN, PIN dla wygody. Myśmy odblokowywali im urządzenie, ale tam się nic więcej nie działo. W dalszym ciągu hasła biegały. Tutaj w związku z tym, że PIN to przestaje być tylko taka rzecz, która ma być wygodniejsza w użyciu na małych urządzeniach, tylko to jest w zasadzie sugerowane rozwiązanie, jeżeli ktoś nie posiada biometrii do użycia z Microsoft Passport, możemy w dosyć sensowny sposób wymusić politykę tego, jak ten PIN ma wyglądać, jaką ma mieć długość, tak jak to do dzisiaj robimy z hasłami. Co jest ważnego, jeżeli chodzi o Windows Hello i Microsoft Passport? Ta biometria, o której tutaj mówimy, jest w całości lokalna na urządzeniu. Profile biometryczne nigdzie nie biegają po sieci, nie są nigdzie udostępniane, mogą być chronione TPM-em lokalnie, dzięki czemu na przykład jeżeli ktoś wyjmie dysk z mojego komputera, włoży go do takiego samego komputera, no to nie będzie w stanie użyć tego profilu biometrycznego, który sobie właśnie przeniósł z dyskiem. Co jest jeszcze ważnego? Ważne jest to, że ten PIN też działa wyłącznie lokalnie. Ja nie definiuję w tym momencie PIN-u, który zastępuje mi hasło i to jest coś, co gdzieś biega po moich systemach, tylko to jest wszystko lokalnie. Microsoft Passport będzie dostępny w serwerze 10, będzie dostępny w Azure Active Directory, będzie dostępny, albo już zaczyna być dostępny w Microsoft Account. Jako że to jest rzecz, która jest promowana przez, zgodna z FIDO Alliance, to będzie, spodziewamy się, że będzie szereg innych rozwiązań, które będą potrafiły z tego rozwiązania skorzystać. W związku z tym możemy się spodziewać, że najbliższe lata to może być początek świata bez haseł wreszcie. Do tego stopnia, że kupując nowe urządzenie spółki, będziemy się do niego zapisywać za pomocą biometrii od razu. Nie będziemy nigdzie w urządzenie wpisywali hasła nigdy. To jest, proszę Państwa, idea za Windows Hello. Cortany w tym momencie jeszcze w Polsce nie mamy, natomiast Cortana plus wszystkie nowoczesne metody wprowadzania danych pozwalają na bardzo dokładne spersonalizowanie urządzeń. Jedną z rzeczy, którą zmieniliśmy, to jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia użytkowników, którzy korzystają z aplikacji Win32 klasycznych desktopowych w środowiskach dotykowych. To jest nowa klawiatura dotykowa, którą możemy przesuwać po ekranie. W związku z tym, jeżeli ta klawiatura przysłania jakiś element interfejsu aplikacji, możemy łatwo ją usunąć z drogi. Insiderzy piszą, mówią, że bardzo byłoby fajnie, drogi Microsoftie, gdyby ta klawiatura była na przykład jeszcze przeźroczysta. Więc generalnie program Insider to jest to miejsce, gdzie można dawać nam, wysyłać nam opinie na temat tego, że coś by się jeszcze przydało w systemie poprawić. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz o Windows Hello, bo to jest dosyć istotne. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie biometrii w Microsoftie, to współczynnik błędu, jaki staramy się osiągnąć, to jest 1 do 100 tysięcy, proszę Państwa. Czyli 1 na 100 tysięcy osób może zostać mylnie zidentyfikowana jako ja. Ja rozpoznajemy bliźnięta jednojajowe i tak dalej. Dobrze. Kolejna rzecz. To jest, proszę Państwa, to, w jaki sposób Windows 10 działa na wszystkich kategoriach urządzeń. Continuum to jest funkcja, która powoduje, że urządzenie dopasowuje się do mnie, a nie ja do urządzenia. Będziemy o tej funkcji mówili w praktyce na ostatniej sesji urządzeniowej. Mamy cały czas spięcie z OneDrive'em. Moje dokumenty mogą lądować na OneDrive'ie, mogą lądować na OneDrive'ie biznesowym, jeżeli korzystam z Office 365. Do systemów wbudowaliśmy też szereg nowych aplikacji. Co to znaczy? To znaczy to mniej więcej tyle, że mamy nową pocztę wbudowaną w system. Kto z Państwa ma dzisiaj smartfon, bo Windows Phone już wiem, smartfon z Androidem? Super. Z iOS-em. No to jeżeli wejdziecie Państwo do sklepu, nie wiem, czy to do iTunes, czy to do App Store'a, czy to do Play'a, to tam jak wejdziecie w kategorii Productivity, to bardzo dużo jest kafelków z napisem Microsoft. Jednym z takich kafelków jest Outlook Mobile. I ta aplikacja, którą tutaj Państwo w tym momencie widzicie, to jest Outlook Mobile. To jest nasze rozwiązanie pocztowe, które jest wbudowane w Windows 10. Bardzo wygodne zarówno do użycia myszką, jak i dla dotyku. Mogę łatwo tymi mailami zarządzić, że na przykład to jest dla mnie ważna mail, a tego skasujemy. Na przykład mogę w łatwy sposób dodawać tutaj kolejne konta. I to są konta, proszę Państwa, bądź to live'owe, bądź to mój firmowy Exchange. Mogę też, jeżeli mam jakąś bardziej złożoną konfigurację, zdefiniować dosyć dokładnie, w jaki sposób będę konfigurował swój system. Ta aplikacja jest wbudowana. Ona współpracuje od razu z kalendarzem. Jeżeli sobie klikniemy na kalendarz, to dostajemy spięty ze wszystkimi tymi kontami kalendarz. Te aplikacje są dostosowane do tego, żeby doskonale pracowały na każdym rozmiarze ekranu. Będziemy to pokazywali na ostatniej sesji w kontekście Windows Mobile, natomiast jeżeli ja teraz kliknę sobie na przykład na tym słoneczku, to uruchamia mi się nowa domyślna przeglądarka webowa w systemie, czyli Microsoft Edge. Kilka słów o Edge'u. Mariusz wspomniał o Internet Explorerze 11 jako najlepszej przeglądarce dla biznesu. Wspominał także o Internet Explorer Enterprise Mode. Natomiast nie wspomniał o jednej rzeczy. Nie wspomniał o tym, że Internet Explorer 11 to od stycznia przyszłego roku będzie jedyna wspierana wersja Internet Explorera na naszych wspieranych systemach desktopowych. Bardzo serdecznie Państwa na to uczulam. Nie będzie wsparcia security, nie będzie generalnie niczego dla Internet Explorera innego niż 11, także na Windows 7. Więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby migrować na 7 do 11, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Ale wracając do Edge'a. Mamy tego Internet Explorera, który patrzy jakby wstecz, zapewnia nam świetną wsteczną kompatybilność i mamy nową przeglądarkę, która jest zbudowana do tego, żeby wspierać jak najsensowniej najnowsze standardy. Dzisiaj jest prosta. Jest prosta. Dlaczego? Dlatego, że skupiamy się w tym momencie na doświadczeniu użytkownika, bardzo intensywnie ją rozwijamy i jak Edge się zachowuje. Wspomniałem na początku o bezpieczeństwie. Mam tutaj otwartą zakładkę z czymś, co się nazywa acar.org, przepraszam. To jest taka strona, z której ja zwykłem pobierać zawsze testowe pliki antywirusowe, jeżeli ktokolwiek z Państwa się zajmował kiedykolwiek czymś związanym z bezpieczeństwem, to tą stronę zna na pamięć. I teraz Edge, w momencie, kiedy ja próbuję pobrać jakieś potencjalnie niebezpieczne oprogramowanie, Edge blokuje to pobranie za pomocą Smart Screen Filtera już na poziomie downloadu, w związku z tym nie jestem w stanie tych informacji pobrać złośliwych. Te elementy mamy wbudowane w przeglądarkę, to jest coś, co się pojawiło w IE jakiś czas temu. Oczywiście cały czas dążymy do tego, żeby ta przeglądarka była jak najbezpieczniejsza. Druga z istotnych rzeczy, którą wprowadzamy, to jest łatwa możliwość współpracy na stronach webowych. Wszyscy ludzie, którzy korzystają intensywnie z weba do pracy na co dzień, wcześniej czy później dochodzą do takiego momentu, w którym potrzebują zrobić screenshot, obrobić go, zrobić anotację i wysłać komuś, powiedzieć, tak nie może być. Albo nie, to jest wspaniałe. W Edge'u to jest coś, co zrobimy w zasadzie za pomocą jednego kliknięcia. Uruchamiamy WebNotes i smarujemy po stronie. Kreślimy, podkreślamy, zaznaczamy to, co jest dla nas najistotniejsze. OK. Podkreślamy te elementy, które nas interesują, dodajemy jakieś swoje anotacje, mądre, na przykład. Następnie wycinamy ten kawałek strony, do którego się odnosiliśmy i wysyłamy go, bądź to mailem, bądź to wrzucamy do OneNote'a, bądź przesyłamy go za pomocą aplikacji Messaging. Messaging, czyli wiadomości, to jest nowa aplikacja, która się pojawiła w tym momencie w programie Insider. Dzisiaj to jest czat Skype'owy. Te wszystkie operacje, które ja w tym momencie wykonałem w ciągu parunastu sekund, normalnie gdybyśmy chcieli to zrobić, nie wiem, za pomocą jakichś narzędzi do robienia screenshotów i tak dalej, zajęłoby mi 10 minut, jak sądzę. To jest jedna z takich rzeczy, które mocno przyspieszają pracę. Kolejna rzecz, którą wprowadziliśmy do Edge'a, to jest jakby odpowiedź na pytanie, no dobrze Microsoft, ale dlaczego nie ma AdBlocka? Dlatego, że w tym momencie w Edge'u ze względów bezpieczeństwa, ze względów na to, że chyba nikt tego jeszcze nie potrafi dobrze zrobić, nie ma rozszerzeń. Natomiast mamy tryb czytania. Tutaj mam stronę na temat sportu. Bardzo fajna strona, tylko że nie widzę jej. W momencie, kiedy uruchomię tryb czytania na tej stronie, proszę zauważyć, co się dzieje. Przeglądarka wyrywa ze strony tylko te informacje, które mają dla mnie jakieś znaczenie, obcina wszystkie niepotrzebne elementy, mogę w łatwy sposób korzystać z internetu. Więc tutaj też staramy się poprawić intensywnie produktywność użytkowników. Tu jest jeszcze jedna ikonka, o której w tym momencie nie będę mówił, ale jeżeli ktoś lubi pograć, to Windows 10 to będzie najlepszy system do grania z punktu widzenia użytkownika końcowego. Kto nie lubi pograć, ręka do góry. Jedna osoba. OK. Zawsze ktoś się znajdzie. Proszę Państwa, kolejna rzecz, jaka się pojawia, to jest nowy Office. O Office 2016 wszyscy Państwo już słyszeliście zapewne. Natomiast dla Windows 10 jest dostępny taki Office dotykowy. Ten Office dotykowy nazywa się Office Mobile. Mamy Excela mobilnego, PowerPointa mobilnego, Worda mobilnego, no i OneNote'a, który się pojawił już kiedyś w Windows 8.1, ale tutaj został dosyć gruntownie przepisany. Po uruchomieniu przykładowo takiego Worda otworzę sobie jakiś dokument. Ja jestem regularnie odpytywany o jakieś tematy związane z licencjonowaniem, więc domyślnym dokumentem u mnie jest coś związanego z licencjonowaniem. I tutaj widzimy na górze taką informację o tym, że do edytowania jest wymagana subskrypcja usługi Office 365, dlatego że ja korzystam z urządzenia o dużym ekranie powyżej 9 cali. To jest kwestia licencjonowania. odrzucimy tą informację. Proszę spojrzeć w tym momencie na ten interfejs. Interfejs jest w porównaniu ze zwykłym Wordem mocno uproszczony. Dlaczego? Dlatego, że to jest aplikacja uniwersalna, ale to nie powoduje uproszczenia. To jest aplikacja natomiast, która ma działać na wszystkich form faktorach. To jest aplikacja, która ma działać od najmniejszych ekranów kilkucalowych po olbrzymie kilkunasto, kilkudziesięciocalowe monitory. Mamy szereg podstawowych funkcji dostępny. Aplikacja jest jak najbardziej przystosowana dla dotyku, w związku z tym, jeżeli ja na przykład kliknę dotknę palcem, przytrzymam go, to tutaj pojawia się takie menu kontekstowe, gdzie mam te podstawowe funkcje, które w danym momencie mi są potrzebne, są dostępne pod dotykiem, ale pojawia się też funkcja Smart Lookup, inteligentne wyszukiwanie, gdzie mogę w łatwy sposób na przykład wyszukać informacje o Microsoftie. Czymkolwiek, co miałem w danym momencie podświetlone na ekranie, tak? Więc to jest jedna z takich prostych funkcji. Kolejna z fajnych rzeczy, które się pojawiły, to jest PowerPoint Mobile. Generalnie te aplikacje w trybie read-only są dostępne w sklepie Windows. Nawet jeżeli nie posiadamy licencji w danym momencie jeszcze na Office'a na danym urządzeniu, to jeżeli potrzebujemy przeprowadzić jakąś prezentację, wrzucamy swój plik PowerPointowy, pobieramy Office'a mobilnego, możemy w łatwy sposób taką prezentację w trybie read-only przeglądać. Dobrze. Jeżeli chodzi o produktywność użytkownika końcowego jeszcze, to w Windows 7 wprowadziliśmy parę takich elementów, które zwłaszcza dla power userów były istotne, jak możliwość przypinania sobie aplikacji do kilku stron ekranu. W siódemce można było zrobić coś takiego i później można było przypiąć sobie aplikację na drugą stronę. Wszystko fajnie, w dalszym ciągu to działa. Natomiast w dziesiątce dołożyliśmy możliwość powrzucania dodatkowych aplikacji w narożniki, czyli w sumie możemy mieć cztery aplikacje tak szybko rozrzucone na ekranie. Dodatkowo jeszcze ta funkcja, i tutaj to pokazuje jakby też w jaki sposób my pracujemy z użytkownikami, na skutek rozmów z użytkownikami ta funkcja od razu pokazuje w tym miejscu wolnym kolejną aplikację, którą możemy w to miejsce wkleić. Czyli nie trzeba kombinować, że teraz sobie otworzę z paska kolejną aplikację, poprzesuwam, tylko zwykle naturalnym krokiem użytkownika było to, że on przypiął jedną aplikację tu, przypiął drugą aplikację tu, bach, chciał przypiąć kolejną aplikację, musiał jej szukać. Skracamy te wszystkie takie proste czynności do minimum, absolutnie. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o aplikacje, bo mówiłem o aplikacjach, Mariusz mówił o sklepie, ja też powiem kilka słów o sklepie i o dystrybucji aplikacji. Wprowadzamy rozwiązanie Windows Store for Business, natomiast zwykły sklep dla użytkownika końcowego uległ dosyć dużej metamorfozie. Interfejs użytkownika został totalnie zmieniony, ale co jest tutaj istotnego? Istotne jest to, że do sklepu będzie się można logować, proszę Państwa, za pomocą kont z Azure Active Directory w przyszłości, co daje nam duże możliwości tego, w jaki sposób będziemy zarządzali licencjami, tym, jak pobieramy aplikacje ze sklepu w biznesie, jak użytkownik końcowy będzie dostawał nowe aplikacje u siebie. Chciałem Państwu pokazać jeszcze jedną istotną rzecz, a mianowicie, Mariusz wspominał wcześniej o LTSB i o tym, że tam nie będzie, czego tam nie będzie, bo tam nie będzie wielu rzeczy w tej wersji Long Term Servicing Branch. Nie będzie przede wszystkim aplikacji uniwersalnych i tutaj pytanie standardowe brzmi, a dlaczego? Otóż tych aplikacji uniwersalnych nie będzie, proszę Państwa, dlatego, że ja sobie odpalę tutaj GPO. Tutaj było, ok. Że proszę Państwa, ja w tym momencie używam systemu w wersji, zrobię większe literki, systemu w wersji insiderskiej 105.86. To jest build z wczoraj. Proszę zobaczyć, jak wyglądają polisy Edge'a. O Edge'u mówiłem przed chwilką, że to zasadniczo jest przeglądarka niekoniecznie jeszcze dzisiaj dla hardkorowego biznesu, aczkolwiek można go w łatwy sposób tak potraktować, korzystając na przykład z tej ostatniej tutaj polisy. Natomiast proszę zobaczyć, jak, i tutaj poproszę o obraz z trójki, jest już, tak wyglądały polisy Edge'owe, proszę sobie porównać ilość, 29 lipca. Ten system się, to jest kompilacja 10.240, czyli domyślna RTM-owa kompilacja Windows 10, tak? I tych polis edge'owych mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć polis, tak? Tutaj mamy około 17, jeśli dobrze pamiętam. Więc system się straszliwie rozwija i Edge, oczywiście funkcjonalności są wypuszczane w momencie, kiedy one są stabilne, natomiast system jako całość się zmienia. Więc jeżeli nam zależy na tym, żeby się system jako całość nie zmieniał, no to oczywistym jest to, że tych funkcjonalności w systemie LTSB być po prostu nie może. Proszę Państwa, wisienka na torcie, poproszę jedynkę. Właśnie. Wisienka na torcie, proszę Państwa, to będzie to, co można zrobić z systemem przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń i o tym będziemy mówili na ostatniej sesji dzisiejszego dnia. Ja w tym momencie dziękuję. Lunch, prawda? Zapraszam Państwa na lunch i chciałem tylko tradycyjnie przypomnieć, że lunch to jest absolutnie najlepszy moment na wypełnianie ankiet. Poza jedzeniem oczywiście. Dziękuję bardzo.